Crossover temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Do walki ze skutkami epidemii koronawirusa ruszyły z wielką energią banki centralne. Włączył się w nią także Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Na temat antykryzysowych działań finansistów porozmawiam z gościem dzisiejszego programu, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Cezarym Kochalskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do głównego tematu, uwaga związana ze składem Rady Polityki Pieniężnej. Dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej związanych jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Czy w związku z tym możemy mówić o większej randze naszej uczelni?
No z pewnością. Rada Polityki Pieniężnej jest to niezwykle ważny organ i w związku z tym, jeśli uczelnia ekonomiczna ma dwóch przedstawicieli, to na pewno jest to również dowód wysokiej pozycji uczelni.
Czyli z tego się cieszymy, ale przejdźmy do finansów ogólnokrajowych, gdzie już może nie jest aż tak radośnie. Czy głosowania w Radzie Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych są jawne, czy może tajne?
Zgodnie z regulaminem Rady, jeśli pada wniosek o zmianę stóp procentowych, to jest głosowany w sposób jawny.
Jak głosował pan w sprawie obniżki stóp procentowych w marcu?
No niestety nie mogę tego powiedzieć.
A, czyli jednak nie.
Dopiero za 6 tygodni ta informacja będzie informacją publiczną. Państwo się po 2 tygodniach od posiedzenia Rady dowiecie, że został złożony, bądź nie został złożony wniosek, ale ponieważ Rada stopy obniżyła, w związku z tym wniosek został złożony.
W ostatnich miesiącach widoczny był wzrost inflacji. Mówiło się wtedy raczej o podwyżce stóp procentowych, a przyszła obniżka. Czy to znaczy, że inflacja jest już niegroźna?
Panie redaktorze, tak umawialiśmy się od jakiegoś czasu na to spotkanie i pewnie gdybyśmy naszą rozmowę przeprowadzili tak około miesiąc temu, to rzeczywiście prawdopodobnie wtedy dyskutowalibyśmy o pewnym wysokim odczycie inflacji, być może o przewidywanym niższym w porównaniu z latami wcześniejszymi wzrostem gospodarczym i wtedy zapewne wskazywalibyśmy epidemię koronawirusa jako taki pewien czynnik niepewności. Na pewno jednak nie mielibyśmy wówczas powodów do twierdzenia, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, mam na myśli wtedy sytuację gospodarczą w innych krajach, a już na pewno w Polsce, bowiem nie ujawniły się wtedy jeszcze żadne takie procesy kryzysowe, co najwyżej mówiono wówczas o stabilnym, niskim wzroście za granicą, a w Polsce o pewnym lekkim spowolnieniu gospodarczym.
Co się ujawniło w takim razie?
No niestety w ostatnich tygodniach ta epidemia koronawirusa doprowadziła, że no, mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Ta sytuacja może doprowadzić do właściwego kryzysu, podkreślam może. Możemy jednak poprzez takie działania najlepiej wyprzedzające trochę ten kryzys złagodzić, a miejmy nadzieję następnie z impetem nadrabiać straty. Oczekiwania co do wzrostu gospodarczego wyraźnie się pogorszyły. Część ekspertów wskazuje nawet, że gospodarka światowa wchodzi w recesję. Na rynkach finansowych w pewnym momencie zaobserwowano wręcz panikę. Narodowy Bank Polski i również Rada Polityki Pieniężnej nie uznaje w tej chwili inflacji jako czynnik, jaki krytyczny. Oczywiście my musimy dbać o poziom inflacji, ale inflacja nie jest w tej chwili jakby kwestią kluczową. Natomiast kwestią kluczową z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej jest to, aby spadek popytu i produkcji nie doprowadził do redukcji zatrudnienia i upadłości. Powinniśmy wyprzedzająco podejmować działania, aby walczyć z upadłością i potencjalnym bezrobociem.
To w jaki sposób będziemy walczyli?
I właśnie, w tym momencie każda z instytucji, wszyscy musimy podjąć odpowiednie działania w sferze polityki monetarnej, za którą jest odpowiedzialny Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. No i te działania NBP i RPP wspierają reakcję po stronie polityki fiskalnej, czyli rządowej, po stronie polityki nadzorczej, chociażby w kontekście działań Komisji Nadzoru Finansowego, po stronie sektora bankowego. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, które są odpowiedzialne za politykę monetarną, podjęły wyprzedzająco, natychmiastowo odważne decyzje.
Na pytanie o działania, które powinna podjąć Rada Polityki Pieniężnej, odpowiada pan w naturalny sposób. Podstawowym instrumentem Banku Centralnego i RPP jest zmiana stóp procentowych. Oczywiście w grę wchodzą inne instrumenty. Co pan miał na myśli?
Przez wiele lat jakby dyskutowaliśmy o tym, że między innymi, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniała stóp procentowych. Oczywiście stopy procentowe są naturalnym takim działaniem, instrumentem, który możemy uruchomić. I Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę. Ta obniżka stóp w taki bezpośredni sposób obniżyła koszty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, a jesteśmy przekonani, że i docelowo to będzie sprzyjało również sektorowi finansów publicznych. Ale jakie inne instrumenty? I tutaj jakim ważną decyzją Rady Polityki Pieniężnej było obniżenie wielkości rezerw obowiązkowych z 3 do 0,50%.
Chodzi oczywiście o rezerwy obowiązujące w bankach.
Tak jest. Banki, które muszą otrzymywać rezerwy w Narodowym Banku Polskim. W ten oto sposób dostarczyliśmy płynność bankom. Banki automatycznie mają większą pulę środków do dyspozycji, które mogą wykorzystywać we wspieraniu sfery realnej. Obniżka stóp procentowych może przynieść pewne konsekwencje, chociażby w obniżeniu rentowności marż odsetkowych u banków, ale z kolei zmniejszając rezerwę uwolniliśmy płynność, a z drugiej strony podwyższyliśmy oprocentowanie utrzymywanych rezerw, co troszeczkę jest takim buforem łagodzącym. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej podjęła bardzo konkretne decyzje. Obniżyła stopy i zmniejszyła wielkość obowiązkowych rezerw. Jednocześnie Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął również ważne decyzje, chociażby uruchomił operacje zasilające banki w płynność, to są tak zwane operacje repo, czyli pod zastaw papierów wartościowych.
Czy tutaj chodzi o skup obligacji?
Tak, różnych papierów wartościowych, w tym również obligacji.
To jakie inne instrumenty tutaj wchodzą w grę?
Narodowy Bank Polski zdecydował się na zakup obligacji skarbowych, ale już na rynku wtórnym, w ramach operacji czwartego rynku. Tu chodzi o to, żeby na rynku wtórnym obligacji zapewnić płynność. I po trzecie, to jest bardzo ważne, że również uruchomiono tak zwany kredyt wekslowy dla banków. Tu chodzi o to, żeby dać możliwość refinansowania kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego.
Zacytuję głos krytyków tej polityki, którzy twierdzą, że takie finansowe pobudzanie aktywności gospodarczej przyniesie jedynie koszty. Firmy co prawda będą miały pieniądze, ale nie będą miały pracowników w czasie epidemii.
Bank dostarcza przede wszystkim płynność rynkom. Co legło u podstaw tych decyzji podejmowanych przez Zarząd NBP i przez Radę Polityki Pieniężnej? Spodziewamy się pogorszenia sytuacji płynnościowej. Dostrzegamy obawy przed narastaniem zatorów płatniczych. Eksporterzy nie otrzymują zapłaty w terminach tak, jak to było wcześniej. Zakłócone zostały takie globalne sieci podaży. Cóż mógł Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej zrobić? No właśnie, zapewnić możliwie szybko płynność dla sektora bankowego, a pośrednio umożliwić zapewnienie płynności przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym.
Ale czy stać nas na takie działania, jak te podejmowane przez banki centralne, no znacznie bogatszych krajów?
No tutaj, panie redaktorze, słyszą głosy zupełnie z przeciwnych stron. Niektórzy uważają, że skala wsparcia jest zbyt niska. Pan redaktor, jakby rozumiem, sugeruje, że być może, znaczy cytuję głosy tych, którzy uważają, że jest może zbyt wysoka. Sytuacja jest nadzwyczajna i przyglądając się decyzjom podejmowanym przez inne banki centralne, również przez amerykański Fed, przez MSF, ewidentnie to wsparcie jest konieczne, natychmiastowe. No kiedy, jeżeli nie w takim momencie, powinniśmy te instrumenty uruchamiać?
Jak pan ocenia tarczę antykryzysową zaproponowaną przez rząd?
Po pierwsze, zwracam uwagę, że ten pakiet działań, które proponuje rząd, on jest coraz szerszy i tak się dzieje również w innych krajach. To mówię w kontekście czasami głosów, które docierają i są zgłoszone w przestrzeni publicznej, że te działania rządowe są nieadekwatne do sytuacji, może zbyt mało śmiałe. To powiedzie, że następuje ewidentna ewolucja tych propozycji. Pakiet działań wart ponad 200 miliardów złotych to jest rzecz bez precedensu. Przeznaczenie środków na bezpieczeństwo pracowników, na finansowanie przedsiębiorstw, na ochronę zdrowia, na wzmocnienie systemu finansowego, no jest uzasadnione. Prawdopodobnie ten projekt, w zależności od rozwoju sytuacji, ten program będzie rozbudowywany, wzmacniany. W związku z tym oceniam pozytywnie.
Gościem kluczowego tematu był członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Cezary Kochalski.
Kluczowy temat. We'll be right back.